Boże, w to wielkie święto Twego miłosierdzia stawiasz nam przed oczy Twego niewiernego apostoła Tomasza. Pewnie pragnieć, abyśmy mając przed oczyma to spotkanie, zobaczyli, jak Tobie zależy na każdym człowieku. Abyśmy przekonali się, jak szukasz i pomagasz zagubionym. A pewnie też i dlatego, aby do naszej świadomości dotarło, jak my, Twoi wyznawcy, bronimy się przed swoją służbą zmartwychwstały Panie. Dlaczego się bronimy? Bo jest w nas wiele niedowiarstwa, jak w Tomaszu apostole. I choć w nim być tego nie powinno, to jednak Ty zmartwychwstały Panie powiedziałeś do Niego, nie bądź niedowiarkiem. Niedowiarek to taki człowiek, który odrzuca pomoc, jaką Ty dajesz, Panie, przez swoje sługi. Niedowiarek jest uparty wobec przekazywanej mu prawdy. Niedowiarek ma argumenty, które w jego przekonaniu są wystarczająco słuszne, aby nie przyjąć dobra, którym Ty chcesz go obdarzyć. Nie wie tym samym, jak sam pozbawia się łaski, którą Ty, Bóg, pragniesz mu dać. Dlatego dzisiaj stawiasz przed nami Tomasza, abyśmy zobaczyli, w czym przejawia się jego niewiara, po to, abyśmy odnosząc do siebie poznali swoją niewiarę. Każdy z nas w jakimś sensie jest zarażony niewiarą, bo jest to choroba, która jest następstwem grzechu pierworodnego. Ona zaraża umysł i serce. Kto choruje na nią, zachowuje się tak jak sparaliżowany. Czyż nie budzi w nas zdziwienie zachowanie Tomasza apostoła? Świadectwo o widzeniu zmartwychwstałego Jezusa składają jego koledzy z kolegium apostolskiego, jego przyjaciele, z którymi przez 3 lata towarzyszył Jezusowi, uformowani i przygotowani przez mistrza apostołowie. A jak on reaguje na świadectwo tak ważnych osób? Nie wierzę. Nie wierzę, dopóki nie zobaczę śladów gwoździ. Nie uwierzę, dopóki nie włożę palców i ręki w te miejsca. Nie uwierzę. Oto jest pełna prawda o grzechu niedowiarstwa. Tak postępuje każdy niedowiarek. Tym samym kusi samego Boga jak Tomasz. Jeśli nie zobaczę, nie włożę, jeśli mi się nie objawisz zmartwychwstały, to nie uwierzę. Tomasz, tak się zachowując, nie zdawał sobie sprawy, że swoją postawą zachwyca Boga. To Twoja, Tomaszu, jest najpiękniejsza modlitwa i błaganie o pomoc. To jest wołanie, które Bóg najbardziej oczekuje i najbardziej ceni w każdym człowieku. Kiedy pokazuje mu swoją nędzę, swoją niemoc, kiedy tym wszystkim mówię, sam sobie nie poradzę. Spełniają się słowa, których Ty powiedziałeś. Beze mnie nic nie możecie uczynić. To bez mojej łaski jesteście niczym. To moja łaska trzyma was przy życiu. I to, co nam się wydaje, że jest złem u Tomasza, to jest największym dobrym, bo on przez swoją nędzę wołał, Panie, pomóż mi. To ta łaska prowadzi do wiary, wiarę podtrzymuje i uczy się wiarą dzielić. Jezus zmartwychwstały, Ty w święto Twego miłosierdzia mówisz do chrześcijan, że ich niedowiarstwo Cię nie zraża, ale Ty tylko możesz temu niedowiarstwu zaradzić. Bo ten, kogo ogarnie niedowiarstwo, ludzka pomoc nie wystarczy. To nie ludzie dają wiarę, ale Ty, Boże. A kto nie chce przyjąć prawdy o Tobie, to nie można mu nic robić. I trzeba się tak zachowywać, jak apostołowie. Piękny przykład w to święto miłosierdzia. Trzeba po prostu zamilczeć. Dziękujemy Ci, Panie, za to milczenie apostołów we Wieczerniku. Ta wspólnota, która doznała w pierwszy dzień tygodnia Twego miłosierdzia, zrozumieli, że tylko miłosierni miłosierdzia dostąpią. Dlatego po takim zachowaniu Tomasza nie kłócą się z nim. Nie wyrzucają go ze swej wspólnoty, nie każą mu opuścić Wieczernika, ani go nie potępiają. Nie mówią do niego, ty bezbożniku. Akceptują Tomasza takim, jaki jest, choć na pewno się smucą, że nie przyjmuje ich świadectwa i boli ich to, że taki jest. Ale nauczyli się przez swe życie, że złymi środkami nie pomogą niedowiarkowi. Ich milczenie nie oznacza zgody na jego niewiarę. Oni może byliby podobni w zachowaniu do niego, gdyby nie spotkanie ze zmartwychwstałym Panem. To On wcześniej usunął ich niewiarę. Oni wiedzą teraz więcej niż Tomasz, bo zostali napełnieni Duchem Świętym. Wiedzą przede wszystkim to, że wiara rodzi się ze spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem. Wiedzą i są w pełni przekonani, że wiara to łaska. Przecież jeszcze kilka dni temu zachowywali się razem z Tomaszem tak samo. Jezus wiele im mówił o tym, co ma się stać, a oni nie byli w stanie tego pojąć. Oczy ich były niejako na uwięzi, a serce nie pałało miłością. Teraz widzą tą niemoc u swego kolegi, Tomasza. Nie mogą mu pomóc, ale go nie potępiają, nie gardzą nim, ani nie osądzają jego zachowania. Robią tylko to, co powinni zrobić. Złożyli świadectwo, zasiali prawdę o zmartwychwstałym Jezusie. A zasiew może wydać tylko zmartwychwstały. Tylko On może swą łaską zmienić Tomasza. Co za piękne, co za wielkie miłosierdzie. Ta atmosfera w Wieczerniku jest potrzebna, aby nie niszczyć dokonanego zasiewu. Ten czas jest potrzebny, aby zasiew zaczął kiełkować. I to jest mądrość apostołów. Ona okazuje się błogosławiona. Bo po 8 dniach Pan przyszedł mimo drzwi zamkniętych. Przywitał wszystkich, ale podszedł do Tomasza, aby jemu pomóc. Dialog, spojrzenie na siebie. I stało się to, czego oczekiwali apostołowie. Tomasz padł na kolana i mówi: Pan mój i Bóg mój. Odpowiedź Twoja zmartwychwstały Panie jest więzła i zrozumiała. Tomaszu, uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś, ale błogosławieni są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. To spotkanie zmieniło Tomasza. Zmieniło, bo wobec Boga okazał swoją nicość i uniżenie, a tym samym błagał Boga o pomoc. Panie, Ty chcesz, byśmy dzisiaj patrzyli na Ciebie poprzez spotkanie z Tomaszem i prosili Cię o pomoc jak Tomasz, bo wszyscy jesteśmy nędznicy. Ty jesteś Bogiem, który nie zniechęca się żadną naszą słabością, naszym grzechem. Ty wiesz, że jesteśmy ograniczeni i skłonni do złego. Ty wiesz, że szatan chce z nas uczynić narzędziem, abyśmy Ciebie obrażali. Ale Ty też wiesz, że bez Ciebie nie możemy sobie poradzić. Ale walczysz o wszystkich i o każdego. Chcesz wszystkich mieć w swojej owczarni. Ty ciągle jesteś w podróży, jak ten pasterz szukający zagubionej owcy. Ty stoisz i patrzysz, jak dobry ojciec oczekujący powrotu marnotrawnego syna. Czy nam się to podoba, czy nie? Twoja dobroć i miłość, życzliwość i postawa służebna nie pozwala ci niczego stracić z tego, co dał ci ojciec. I za to miłosierdzie dziękujemy ci dziś szczególnie, Panie. Uwielbiamy cię za twoją miłość cierpliwą, nieunoszącą się gniewem, z miłość łaskawą. Świat, jakim żyjemy, nie rozumie tej miłości. Dlatego czyni wiele, aby zaprowadzić imiona nowej miłości. A skoro nowe, to te, które już są wypisane, trzeba usunąć. Wraz z usuwaniem twej miłości chce się usunąć ciebie, Panie. Nie zważa się na to, że ten cały świat i wszystko, co w nim jest, do ciebie należy. Czyż to nie jest przedziwne, że chcą wyrzucić się z twojej własności? Aby tak się stało, ludzkość zwraca uwagę i podkreśla swoje osiągnięcia. Okazuje swoją dumę i pychę. Z bezczelnością diabła chwali się złem. W ostatnim czasie media ukazywały nam obrazy, jak to królestwo szatana wychodziło na ulicę, przebierając ubiory, której nie przystoli ludziom nosić, i krzyczało hasła uderzające w rodzinę, życie nienarodzonych, małżeństwo. Już myśleli, że świat, jakie znamy od początku, już taki nie będzie. Szatan odnosił swój tryumf. Dobrym ludziom zamykano usta, osądzano ich o czci i chwałę, wytaczano im procesy sądowe. Nawet w kościołach nie było wolno grzechów ludzi nazwać po imieniu, bo to uderza w dobre imię tamtych. A ile wyśmiewano sługi Pana, odbierano im dobre imię, obrzucano najgorszymi epitetami, a co najgorsze, nawet sami niektórzy pasterze kościoła zachowywać się zaczęli tak, jakby tracili grunt pod nogami. I w tej sytuacji pojawia się coś, co wszystkich zaskakuje. Niewidoczny wirus. I tą epidemią, Panie, pomieszałeś zaplanowany program szerzenia bezbożnictwa. Pokazałeś jeszcze raz swą potęgę i wielkość. Pokazałeś, że jak odrzucimy ciebie, kto nas obroni przed złem? Na pewno nie ci, którzy chcieli cię wyrzucić ze świata. Na pewno nie ci, którzy chcieli zaprowadzić nowy porządek w świecie. Na pewno nie oni. Ale czy my zmądrzejemy? Teraz czekasz, co ludzkość zrobi tym, co przeżywa. Za czym pójdzie? Co wybierze? Czy te prawa ustanowione przez ludzi będą dla nich ważniejsze niż te, które Ty, Stwórco i Pan, dałeś ludziom? Czy ludzkość pójdzie tą drogą, która jedzie donikąd, czy zastanowi się i zawróci? Panie, wirus zagrażający ludzi boli nas wszystkich, ale wielu w nim postrzega dar Twojego miłosierdzia, bo znowu zgromadziłeś swoich wyznawców w rodzinnych wieczernikach, w domach. I teraz już stajesz przed rodziną i stawiasz im pytania. Rozpoczynasz z rodziną dialog, jak z Tomaszem we wieczerniku, aby się zastanowili. Z jednej strony pokazujesz niedowiarka i swoją troskę o niego, a z drugiej strony zachęcasz każdego, aby zastanowił się, ile było sytuacji w jego życiu, kiedy dawałeś mu szansę wyjścia z niewiary. Uświadamiasz też wszystkim, że niewiara i bezbożność nikogo nie uczyniła jeszcze na ziemi szczęśliwym. Do szczęścia człowieka prowadzi tylko wiara. Tomasz to zrozumiał. A czy my zrozumiemy? Obecna sytuacja stwarza dobrą okazję, ale czy ją wykorzystamy? Pewnie wielu tak, bo pojawiają się piękne świadectwa ludzi, które w wprost mówią, że ta pandemia pozwoliła im zobaczyć, jaką kruszyną jest człowiek we wszechświecie, jak bezradną wobec tego, co się dzieje. Konsekwencją takiego myślenia jest pragnienie nawrócenia, zmiany wartościowania i odkrycia tego, co w życiu jest naprawdę najważniejsze. Jakże ważne w ostatnim czasie dał świadectwo Marek Dyjak, polski wokalista, które ukazało się wczoraj na jednym z portali internetowych pod tytułem Widziałem piekło. Wokalista zagubiony w życiu, przeżywa śmierć kliniczną. Budzi się, iż, mimo iż lekarz powiedział i stwierdził, że umarł, jak stwierdzi, widziałem piekło, ale Bóg dał mi jeszcze jedną szansę, abym je uniknął. Dlatego się nawrócił i daje piękne świadectwo o swoim obecnym pięknym życiu, małżeństwie, rodzinie, pracy. I pod tym świadectwem ukazały się komentarze. Pozwólcie, że przeczytam. To dobre wpierw. Kochane dzieci, pamiętajcie, że jeśli upadniecie już na samo dno, jeśli macie myśli samobójcze, jeśli nic się nie układa, chce ci się wyjść z niemocy, wystarczy, że wykrzyczysz to gdzieś w głośno, na przykład w aucie, w polu, w pokoju. Jezu, uratuj mnie. Ja już sam nie daję rady. Duszę się w moim życiu. Wykrzycz to ze 3 razy lub więcej. Popłacz sobie z tych nerwów. Wtedy przyjdzie Bóg i cię uratuje. Ale w dużej większości komentarze były tej treści. Szarlatani, guślarze, zaboboniarze będą was straszyć ogniami piekielnymi, grzechem, choć mają świadomość, że nic takiego jak dusza, grzech i piekło po prostu w ogóle nie istnieje. Gdy rozum śpi, budzą się demony, gusła, folklor i inne fantazyjne wymysły ludowe. XXI wiek, a ciemnota jest, aż się patrzy. Albo inne, wielki świr, na dodatek klęcznik. Bóg się urodził razem z człowiekiem i umrze razem z nim. Ciekawe, czy Bóg za swoje czyny pójdzie do nieba, czy do piekła? Jak sądzicie, dobrzy patrioci i pobożni katolicy? Boże miłosierny, Ty to wszystko widzisz i znosisz. Na wszystko patrzysz z miłością i czekasz na ich nawrócenie. To jest ta moc Twego miłosierdzia. Gdy przekazywałeś siostrze Faustynie, aby powiedziała światu, że jest pełen miłosierdzia, nikt pewnie wtedy nie myślał o II wojnie światowej. Nikt nie zdawał sobie sprawy, jak wielkie zło zbliża się ku ludziom, ile ono krzywdy ma w sobie, ile ludzkich łez i cierpienia. Zdawałeś sobie, Panie, że w tym, co się dziać zacznie, trudno będzie zobaczyć Twoje dobre oblicze. Dlatego w nabożeństwie do miłosierdzia Bożego wskazałeś ludziom, ja jestem dobry. Dzięki objawieniom siostry Faustyny wielu ludzi po wojnie nie zatraciło wiary. Dziś czasy są podobne. Jesteśmy na wojnie o ludzkie dusze. To, co proponują twórcy ludzkości bez Boga, jest o wiele groźniejsze niż obecny wirus. Ale czy my to zrozumiemy? Czy chrześcijanie to zrozumią? Faktem jest, że wirus wpłynie na wiele dziedzin życia społecznego, gospodarczego i religijnego. Nie będzie już pewnie tak długo, jak dotychczas było. Ale jedno jest pewne. Gdy powrócimy do miłosiernego Boga, możemy być spokojni o siebie, swoje rodziny, nasz naród. Gdy to się nie stanie i niczego nas to nie nauczy, to przyszłość stanie się piekłem na ziemi dla wielu ludzi. Dlatego wołam dziś, Panie, do Ciebie, o najmiłosierniejszy Jezu. Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń. oddaję parafię, oddaję wszystkich czcicieli świętego Andrzeja Boboli, oddaję moją rodzinę i przyjaciół, ażeby wszyscy dzięki Twemu miłosierdziu mogli żyć i dążyli do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia tak wobec duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym. Strzeż mnie i Tobie teraz poleconych, o Jezu, jako własności swojej i chwały swojej. Jakkolwiek czasami drzężę strachu, uświadamiając sobie słabość moją, to jednocześnie mam bezgraniczną ufność Twoje miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali zawczasu nieskończoną głębię Twego miłosierdzia, zaufali Tobie i wysławiali je na wieki. Oby tak się, Panie, stało. Niech święty Andrzej Bobola nam to wyprosi. Amen.